podcastu tego słuchasz dzięki patronom. Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryszce. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj podcast nie z jednym, ale wręcz z trojgiem gości i porozmawiamy sobie na temat pewnego rankingu, który w ostatnich dniach pojawił się nam na rynku. Co to za ranking? Zaraz się o tym przekonamy, a moimi rozmówcami dzisiaj są Ola, Martyna oraz Iwo. Cześć!
Cześć!
Słuchajcie, ja mam taki zwyczaj, że generalnie zostawiam moim gościom takie pole do przedstawienia się, także Martyna, zacznijmy od Ciebie.
Cześć, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Martyna Petrus i jestem PR Junior specjalistą w Antal.
Ola.
Cześć, jestem Ola Trzcińska i mam przyjemność koordynować projekt Najbardziej Pożądany Pracodawca i pracować przy projektach employer brandingowych.
I na koniec mamy Iwo.
Cześć, nazywam się Iwo Paliszewski, dziękuję za zaproszenie. W Antal zajmuję się całościowo marketingiem, jak i obszarem employer brandingu.
No i teraz już wszyscy wiemy, że rozmawiamy z przedstawicielami firmy Antal, a Antal jest właśnie autorem takiego rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca. No to moi drodzy, słuchajcie, spróbujmy rozebrać sobie ten wasz projekt na części pierwsze. Może najpierw zróbmy krok wstecz i jakbyście mogli mi powiedzieć, kiedy w ogóle wpadliście wy jako firma na taki pomysł, żeby tworzyć taki ranking i która to już jest edycja tegoroczna?
Tak, wpadliśmy na pomysł 12 lat temu. Teraz mamy 9. edycję. Mieliśmy krótką pandemiczną przerwę, ale wróciliśmy na rynek w nowej odsłonie i z nową mechaniką, więc to coś nowego, trochę startupowego, ale jak najbardziej udanego, jeśli patrzymy na rezultaty.
Czyli 9. edycja całego raportu. A gdybyście mieli tak subiektywnie powiedzieć, jak wam się ten projekt rozwija, czyli jak on się zaczął te 9 lat temu i w którym momencie jesteśmy teraz, to czy on zyskuje na coraz większej popularności, czy być może to jest tak, że on ma sztywne ramy i się ich trzymamy po prostu z roku na rok?
Nie trzymamy się sztywnych ram, tak naprawdę idziemy zgodnie z trendami. Kiedyś przez 8 poprzednich edycji pytaliśmy specjalistów i menedżerów, którzy są aktywni na rynku pracy, kto według nich jest najbardziej pożądanym pracodawcą i dlaczego, czyli po prostu robiliśmy taką ankietę, badaliśmy rynek, patrzyliśmy, co przemawia za tymi najciekawszymi markami, do których dążą specjaliści i menedżerowie. No i pokazywało nam się, czy jest rząd za pieniądze i obojętnie, gdzie chcą pracować dostępni specjaliści i menedżerowie, bo tylko ta kasa się liczy, czy też na przykład stabilność biznesowa, rozwój technologiczny, praca na nowych projektach i mamy też rezultaty z tej edycji, czyli wygrała w tym roku popandemicznie stabilność biznesowa i tego się trzymamy. Ale też mechanika się zmieniła, bo teraz w tej edycji nie tylko pytaliśmy specjalistów i menedżerów dostępnych na rynku pracy, kto według nich jest najbardziej pożądanym pracodawcą, ale też daliśmy możliwość zgłaszania się firm do tego, żeby się przebadały i mogły zyskać tytuł lidera w danych kategoriach, czyli badaliśmy rynek z trzech stron. Od strony wskaźników HR-owych odnośnie tego, co myślą pracownicy zgłoszonych firm, ale też i specjaliści i menedżerowie dostępni na rynku pracy.
Super, dzięki Ola za to wprowadzenie. Iwo, ja widzę, że ty machasz tym palcem, więc ja w tej chwili właśnie do ciebie idę. Tak, dawaj, kontynuuj.
Chciałem tylko dodać, że mam takie wrażenie, że razem z pierwszą edycją, która była już prawie 10 lat temu, wyprzedziliśmy trochę czas, bo wtedy employer branding nie był jednym z priorytetów pracodawców i nie był taki to głośny temat. Także my już wtedy jako Antal dostrzegliśmy potrzebę badania tego obszaru wśród zarówno pracodawców, jak i pracowników, a insighty czy te informacje, które pozyskaliśmy z naszych badań, no dzieliliśmy się też nimi z rynkiem, tak? I można powiedzieć, że na rynku polskim byliśmy troszeczkę takim prekursorem, jeśli chodzi o tego typu projekt.
No to prawda, zresztą ten employer branding, to ja mam wrażenie, że on się nam cały czas dopiero buduje w takiej prawdziwej postaci. Owszem, to jest hasło, które znamy, są różnego typu zestawienia, rankingi, konkursy eboskie robione i tak dalej, ale chyba to jeszcze nie jest taki docelowy kształt samej procedury, nazwijmy to employer brandingowej, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić. Zresztą, słuchajcie, takie pytanie może trochę kontrowersyjne. Najlepszy, najbardziej pożądany pracodawca versus employer branding. Jak to się ma jedno do drugiego?
Wydaje mi się, że najbardziej pożądany pracodawca to nie tylko ten PR i employer branding zewnętrzny, ale też i wewnętrzny, bo to właśnie pracownicy tych firm, które się zgłosiły do naszego projektu, oni mieli tutaj duże pole do popisu, żeby te swoje firmy ocenić i powiedzieć, co im się podoba, co nie, więc nie tylko fajna reklama, ale też i po prostu traktowanie pracowników jako kompana, jako element załogi, o którego się martwimy, i to też zauważamy w tych trendach, które są obecnie na czasie i o czym się mówi wśród naszych rekruterów, headhunterów, z którymi pracujemy na co dzień. Takie są trendy.
Słuchajcie, dobra, i teraz dotknęliśmy już kawałka mięsa tak naprawdę związanego z tym, jak to całe badanie działa. To jakbyście mogli odkryć troszkę więcej samej metodologii, która wam towarzyszyła przy edycji 9, czyli tej, którą w tej chwili wyniki możemy podziwiać w rezultatach tego całego badania. Na co byście zwracali największą tutaj uwagę, albo co musieli zrobić uczestnicy tego rankingu, żebyśmy zobaczyli takie wyniki, jakie oglądamy?
Jest, no więc wyszliśmy z tym rankingiem tak naprawdę z dwóch stron, bo pierwszym krokiem było wypuszczenie właśnie tej ankiety do specjalistów i menedżerów dostępnych na rynku, kto jest według nich najbardziej pożądanym pracodawcą, też współpraca z całą firmą, komunikacja wewnętrzna, ludzie, którzy byli przez nas rekrutowani, odpowiadali na pytania, też wypuszczaliśmy różne newslettery, w internecie też można było zobaczyć reklamy, banery nakłaniające do wzięcia udziału w badaniach, ale też z drugiej strony komunikowaliśmy się do firm, które zaprosiliśmy do tego projektu. Kto miał chęć, to się zgłosił. My oczywiście byliśmy otwarci na każdą firmę, która zatrudniała powyżej 50 osób. Te firmy się zgłaszały, dały nam dużo zaufania i też takiej ciekawej współpracy, ciekawych doświadczeń. Te firmy, które się zgłosiły, dostały od nas dwie ankiety, jedną do HR-u, czyli HR wypełniał te wszystkie wskaźniki, jak oni działają, co robią, jakie mają aktywności, też właśnie duże pole do popisu, jeśli chodzi o employer branding, i później taką ankietę w lustrzanym odbiciu dostawali ich pracownicy, którzy oceniali od wewnątrz te firmy. No i później mieliśmy trzy składowe, i jeżeli ktoś był super oceniony przez rynek, przez swoich pracowników, miał fajne wskaźniki, to dostawał odznaczenie w takiej ogólnej kategorii. Natomiast te firmy, które może nie mają tak dużej, fajnie mocnej, zbudowanej tej marki pracodawcy, one mogły się wykazać w danych kategoriach, mogły zdobyć nagrodę w danych obszarach. Na przykład tutaj przyznawaliśmy też takie nagrody jak lider opieki podczas COVID-19, lider atrakcyjności biurowej, więc tutaj też fajnie było, jak ja miałam przyjemność rozmawiać z tymi firmami, to widać było, że tutaj te filary faktycznie przyciągały tych HR-owców, i na przykład jak wiedzieli, że nie wiem, właśnie super zaopiekowali się podczas tej pandemii, albo nie wiem, mają super warunki biurowe, albo dbają o rozwój pracowników, to te osoby były pewne, tak, bierzemy w tym udział, chcemy się sprawdzić, bo w tym jesteśmy bardzo mocni, co też jakby budowało przy tych rozmowach.
Martyna, ty tak cichutko siedzisz jeszcze od początku naszej rozmowy, to powiedz tak na bazie wyników z tego całego badania, co tak naprawdę w tej chwili cechuje najbardziej pożądanego pracodawcę?
Według naszych respondentów w badaniu, jak zapytaliśmy ich, dlaczego właśnie dana firma, dany pracodawca jest najbardziej pożądanym pracodawcą na rynku, to najbardziej się dla nich liczyło, aż dla 71% badanych, stabilność biznesowa firmy. To był taki must have. Potem niewiele mniej procent, bo 3% w dół, 68% respondentów mówiła, że możliwość rozwoju zawodowego, i to się dla nich bardzo liczyło. Potem w tej jeszcze wielkiej trójce 63% respondentów zaznaczyło, że przyjazne środowisko pracy. No i my też to podczas w ogóle rozmów z naszymi ekspertami i z naszymi rekruterami widzimy, że pracownik musi czuć się w firmie dobrze. On, pracodawca, musi tworzyć taką kulturę organizacyjną w firmie i w taki sposób, aby ten jego pracownik był w centrum uwagi. Bo taki employee experience to jest hasło, które się teraz bardzo liczy. I jeżeli pracownik będzie dobrze się czuł w środowisku swojej pracy, będzie czuł się dobrze w roli, którą wykonuje, to on będzie sam tworzył tą kulturę organizacyjną, co będzie bardzo dobrze wpływało w ogóle na rozwój całej organizacji. I to też wpływa na treści, które ten pracownik potem tworzy, na przykład w internecie, na opinie, które wystawia. I to też wpływa na taki branding pracodawcy zewnętrzny i wewnętrzny.
Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że bardzo ciekawy tutaj był pewien rozdźwięk, który wyszedł z tego badania, bo pytaliśmy zarówno pracodawców i pracowników i były sytuacje, gdzie pracodawca myślał, że ma ten employer branding na naprawdę wysokim poziomie, a pracownicy mówili co innego, tak? Więc tutaj to też był bardzo taki ciekawy wniosek, gdzie każdy żyje w swoim świecie, tak? Pracodawca żyje w swoim świecie employer brandingu, a pracownik w swoim i to postrzeganie tych strategii było bardzo różne.
A to pociągnijmy trochę ten temat. Jaki jest dzisiejszy employer branding firm i jak bardzo to się rozjeżdża w jedną i w drugą stronę, czyli ze strony pracodawcy, a ze strony pracownika? Na co więcej zwracają uwagę sami pracodawcy, oceniając swoje strategie employer brandingowe, a na co pracownicy?
To też zależy oczywiście od sektora i od firmy, tak? Bo jednak wiele firm nadal nie ma nic lub robi bardzo niewiele w obszarze employer brandingu, podczas gdy inni płyną na fali i mogą sobie pozwolić na świadczenia z wyższej półki. Zresztą ostatnio na rynku mieliśmy dużo takich informacji o willi w Hiszpanii dostępnej dla pracowników. Ostatnio jedna z większych firm uruchomiła na Mazurach workation, czyli taką stację, w której pracownicy po prostu mogą jednocześnie odpoczywać i jednocześnie pracować. Także tutaj mamy dosyć duży rozdźwięk, natomiast kręcimy się wokół sektora usług wspólnych, SSC, BPO i tutaj co ja widzę bardzo często to tak zwany pudrowany employer branding, gdzie większość pracodawców oferuje to samo, tak naprawdę praca często, nie zawsze może być nudna lub nie ma tego takiego elementu, który sprawia, że dodaje jakby pikanterii trochę pracy i sprawia, że ona jest interesująca i tak naprawdę pracodawcy myślą, że jeśli dorzucą jakiś tą przysłowiową kartę multisport i kilka dni z domu, no to to już jest po prostu to świadczenie employer brandingowe, którego każdy wymaga, podczas gdzie dzisiaj troszkę bardziej zderzamy się z personalizacją, tak, i takim dostosowaniem tych benefitów do konkretnych pracowników, czyli nie jedna oferta dla wszystkich, tylko szyte na miarę benefity dla konkretnego pracownika. Z tym, że znowu, jeśli miałbym to odnieść do shared serwisów, do centrów usług wspólnych, to tutaj mamy jednak do czynienia z masą, tak, i tych pracowników jest bardzo wielu. Oni wykonują podobne procesy i tutaj na pewno przed tego typem firm jest wyzwanie w postaci, jak dostosować do setek pracowników, do każdego z osobna ofertę benefitową, czy jeśli chodzi o pracę zdalną i te rzeczy. Mamy też, wszyscy znamy tutaj firmy, które od początku pandemii nadal nie wróciły do biura. Jak z kolei tutaj budować angażowanie i lojalność pracowników u ludzi, których nie widzieliśmy 2 lata? Przychodzą nowi, onboarding nowych pracowników, tak? Czyli jak zbudować to zaangażowanie, chęć do pracy i lojalność pracownika, który nigdy nie spotkał swoich kolegów na żywo, czyli ta poranna kawa, pan kanapka, wszystkie te elementy, które sprawiają, że miło przyjść do biura, porozmawiać z ludźmi i że po prostu no, mamy tą energię do codziennej pracy, to wszystko zniknęło, tak? I wielu pracowników zostało samych w domu. I tutaj znowu wchodzę do kolejnego benefitu, który powinien też no, być coraz bardziej obecny na rynku, to ten wellness pracowniczy, bo przez pracę zdalną zatraciliśmy też trochę kontakt z tym work-life balance, tak, że już nie mówimy o work-life balance, tylko o work-life integration, bo ten work wspomniany jest tak naprawdę w domu i ciężko nam już, coraz trudniej będzie pracownikowi odróżnić tę pracę, którą wykonuje w domu od życia domowego, które powinno się kojarzyć z jakimś odpoczynkiem od pracy, czyli tak naprawdę jesteśmy w tym samym miejscu, często zamknięci właśnie bez możliwości pójścia do pracy i w nim pracujemy i odpoczywamy i bardzo łatwo teraz będzie można się zatracić w tym szaleństwie, jeśli można tak powiedzieć.
A poczekajcie, to jedno takie pytanie, bo tak trochę tych benefitów zostało tutaj rzucone. Czy są jakieś takie z tych benefitów, na które rzeczywiście znacznie większą uwagę zwracają sami pracownicy. Zrobię takie proste zestawienie. Czy bardziej ta wspomniana przez Ciebie, Iwo, karta multisport, czy bardziej również wspomniana w poprzedniej wypowiedzi ta praca z domu? Czy to można w ogóle takie zestawienia robić ze sobą? Czy de facto te oczekiwania pracowników w odniesieniu do różnych benefitów są tak przeróżne, że te koszyki są ciężkie do poskładania?
To znowu to zależy, chciałoby się powiedzieć, ale oczywiście te koszyki i oczekiwania ludzi są różne. Stąd wspomniałem o tej personalizacji i potrzebie stworzenia jakichś grup, tak, czy segmentów wewnątrz organizacji, które mogłyby po prostu, gdzie ta polityka benefitowa byłaby szyta na miarę. Jeszcze taką istotną kwestią, którą chciałem tutaj dodać, to przejście z kultury obecności do kultury zaufania. To wydaje mi się taki ciekawy element, gdzie wielu z nas, czy wielu przedstawicieli kadry zarządzającej żyło w tej kulturze obecności, tak? Czyli musimy widzieć tego pracownika, czy na callu, czy na spotkaniu, czy gdzieś tam pracującego na open space'ie, żeby wiedzieć, że on pracuje i robi dobrą pracę po prostu dla organizacji. A dzisiaj przechodzimy do tej kultury zaufania, gdzie tak naprawdę te ostatnie dwa lata to był ten okres, czyli ten okres pandemii, to był ten czas, gdzie zarówno pracownicy, jak i pracodawcy nabrali do siebie zaufania, czyli to jest ta właśnie kultura zaufania, że tak naprawdę nie trzeba być dzisiaj w biurze, żeby być pracownikiem, który no spełnia oczekiwania, jest pracownikiem lojalnym i możemy mu zaufać, tak, że już nie ma tego starego podejścia, czy ono powinno odchodzić, tak, że jeśli kogoś nie ma, to nic nie robi. Albo gdzieś, ja sam siebie łapię bardzo często i tu pewnie wszyscy przyznają rację, że jak kogoś nie widzę, to czyli że home office to dla mnie jest tak zwany urlop, tak? I podejrzewam, że wielu menadżerów ma podobne gdzieś z tyłu głowy jest takie przekonanie, że jeśli ktoś zgłasza ten home office, to nie jest to pełnowymiarowy dzień pracy, czy po prostu dzień wypełniony zadaniami, tylko coś takiego bardziej luźnego na pograniczu urlopu i pracy, jak sobie no po prostu przypomnę, że o, coś mam do zrobienia, no to wracam do tego komputera. Także, no ale to jest stara szkoła, tak? Oczywiście menadżer przyszłości czy osoby, no, które teraz chcą się odnaleźć na rynku pracy jako skuteczni menadżerowie, no po prostu tę kulturę zaufania no muszę już mieć w sobie.
No dobra, słuchajcie, wskakujemy w ten ranking cały wasz. Popatrzmy sobie na czołówkę, tak? Zobaczmy, kto tam w tej czołówce jest. Kto, jakbyście mogli wy tu ze swojej strony powiedzieć, kto trafił na te czołowe miejsca w całym rankingu najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce, a w kolejnych zdaniach spróbujmy rozkminić, dlaczego tak się dzieje. To mogłaby być nasza taka subiektywna wręcz ocena całej tej sytuacji, co spowodowało, że te akurat firmy się znalazły na takich, a nie innych pozycjach. Słuchajcie, nie mamy za dużo czasu, więc może skupmy się na, nie wiem, top piątce.
To ja może wymienię top piątkę, a myślę, że Ola doda najważniejsze rzeczy o firmach. Jeżeli chodzi o taki ranking całościowy, to wyłoniliśmy 5 liderów. Naszą taką piątką topki zostali w kategorii e-commerce, było to Allegro. W kategorii produkcji to było LG Energy Solutions Wrocław. Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, to mamy BNY Mellon. Instytucje finansowe również mamy Polskie E-Płatności SA i również w instytucjach finansowych mamy Intrum.
Tak.
Gratulujemy, oczywiście, że
tak, no wydaje mi się, że tutaj mamy połączenie faktycznie dobrze zbudowanej marki pracodawcy, gdzie po prostu te firmy są znane, lubiane, mówi się o nich dobrze, mają też dobry PR i te firmy również udowodniły to, że faktycznie nie tylko to wszystko jest ładnie opakowane i faktycznie o tym się mówi, ale też mają się czym pochwalić i faktycznie te wyniki były, nie powiem, zaskakująco dobre, tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że to są fajne firmy, ale też te firmy były, jak sobie liczyliśmy, mieliśmy swoją metodologię, one bardzo wyprzedziły wszystkich innych, którzy wzięli udział, więc tutaj mówimy o tej top piątce, czyli to są firmy, które zyskały w oczach dostępnych specjalistów i menedżerów na rynku, no i też miały fajne wskaźniki i dobrze ocenili ich pracownicy, więc tutaj faktycznie te ankiety były dosyć szczegółowe i dziękujemy wszystkim pracownikom i przedstawicielom HR, że to wszystko skrzętnie wypełnili, ale bardzo dziękujemy, no i jest się z czego cieszyć i też nam serce rośnie, jak patrzymy jak się cieszą, jak dziękują, jak fajnie udostępniają to wszystko na swoich social mediach. Pracownicy komentują, więc to też jest dowód na to, że nie są to tylko puste słowa.
Sporo polskich firm, z tego co mówicie.
Tak, to też zauważyliśmy, że firmy tak naprawdę, jak rozmawiałam z przedstawicielami, one chcą budować swoją markę. Wiedzą, że to są firmy, które się zgłosiły i wiedziały, że to są firmy dobre, gdzie pracuje się naprawdę dobrze i nie będzie takiej, że one się zgłoszą, a potem pracownik ich wyśmieje, bo dostanie tą ankietę, gdzie będzie najbardziej pożądany pracodawca. No i też się pojawiały pytania firm, na co będzie, jak nie dostaniemy wyróżnienia. To są firmy, które po prostu stwierdziły, że tak, mamy mocne wskaźniki, idziemy w to, więc tym bardziej się cieszymy, że mieliśmy możliwość współpracy z nimi.
Z tego, co tutaj wyłapałem, to generalnie akurat ta top piątka, to się tak rozłożyła pomiędzy Poznań a Wrocław. Czy to też oznacza, że środowisko miejskie, być może otoczenie tych biznesów sprzyja, że te firmy są takie bardziej pożądane niż te z innych miast? Zaryzykujemy odpowiedź na takie pytanie?
Myślę, że możemy zaryzykować z racji, że my w tamtym roku przeprowadzaliśmy badania BEAS o potencjale inwestycyjnym polskich miast i w tych naszych badaniach właśnie wzięliśmy pod uwagę te największe polskie miasta, czyli tak, tą Warszawę, Poznań, Wrocław, Kraków, tam było potencjał też Trójmiasta, Katowic. I faktycznie nie przywołam procentowych, prawdziwych wyników, ale z tego co pamiętam, to ten potencjał Poznania i Wrocławia był naprawdę bardzo wysoko na poziomie Warszawy, więc w sumie nie dziwi nas też ten wynik, że te firmy, które się tutaj znalazły w tej piątce, czołówce rankingu, to są właśnie z tych miast o tym dużym potencjale biznesowym, o tym dużym potencjale edukacyjnym też, aglomeracyjnym, rozwojowym, no to też widać.
Tutaj Ola wspomniała o takich pewnych obawach, czy dostaniemy jakiś certyfikat, wyróżnienie i tak dalej. To może na chwilę się przy tym zatrzymajmy. Iwo, ja bym się ciebie zapytał, jak w ogóle istotne są takie elementy jak certyfikaty, czy też wyróżnienia w dzisiejszym świecie? Czy to jest coś, co pozwala firmom faktycznie wykorzystywać te elementy jako taki wyróżnik, jako coś, czym można się pochwalić i wzmocnić swój wizerunek na rynku, bo kiedyś tak było. Ja pamiętam czasy, to było gdzieś z 15-20 lat temu, gdzie jak firma dostawała jakiś certyfikat, to on był przybity na ścianę, pokazywany na zewnątrz, zobaczcie, my jesteśmy tutaj zgodni z pewnymi zasadami, zdobyliśmy tytuł jeden, drugi, trzeci, piąty. Czy to nadal jest tak, że to jest istotne, zarówno z punktu widzenia takiego naszego własnego mniemania, że udowadniamy sobie, że tutaj to nam pomaga, ale też odbioru rynkowego?
W marketingu mamy do czynienia z takim pojęciem, które nazywamy RTB, czyli Reason to Believe. I można powiedzieć, że ta odznaka, tak, najlepszego, najbardziej pożądanego pracodawcy jest właśnie takim RTB employer brandingu, czyli jest takim powodem, aby uwiarygodnić całe badanie czy też politykę employer brandingową organizacji. Także jest to taki element, który po prostu ma być takim dowodem czy takim certyfikatem, który właśnie zachęci kandydatów. Pracodawcy no, chcą mieć takie jakby pieczątki czy oficjalne certyfikacje, które potwierdzają, że robią dobrą robotę. Jeśli chodzi o kandydatów, to tutaj największe wyzwanie na pewno jest zbudowanie świadomości i wiarygodności takiego konkursu. My jako Antal, jako firma rekrutacyjna, no nieskromnie mogę powiedzieć, że taką wiarygodność chyba mamy, to oczywiście musi być potwierdzone, ale na co dzień rozmawiamy z kandydatami, z pracodawcami, także kto jak nie my jest bliżej tego rynku pracy, bliżej kandydatów, ich narzekań, ich oczekiwań, to samo dotyczy pracodawców, także no, naszą codzienną pracą staramy się uwiarygodnić też wysiłki pracodawców i też nieść ten głos samych kandydatów, którzy mówią nam i rekruterom, którzy pracują razem z nami, czego oczekują, tak? I ten message my też staramy się zanieść do pracodawców, żeby to się też przekuwało na jakieś benefity, na elementy strategii pozyskiwania tych kandydatów i utrzymania ich w organizacji oczywiście.
To ja, jeżeli mogę tylko dodać, z perspektywy pracownika z pokolenia Z i też rozmawiając z moimi znajomymi, którzy również znajdują się właśnie w przedstawicielach Z-ek, to też mogę śmiało powiedzieć, że my, jako ci pracownicy wkraczający dopiero na rynek pracy albo będący tutaj już od niewielkiego ułamka czasu, zwracamy uwagę na przykład na certyfikaty, na to, czy na to, jak firma w ogóle działa w społeczeństwie, czy jest odpowiedzialna społecznie, czy ma jakieś takie swoje wartości właśnie, że pracownik centrum uwagi, czy liczy się taka diversity and inclusion dla tego pracodawcy, czy ma coś wspólnego na przykład z dbaniem o ekologię, albo bierze udział w jakichś różnych projektach społecznych. To się teraz liczy, bo to młode społeczeństwo też, ono jest bardzo mocno wyczulone, jeżeli chodzi o takie właśnie działania prospołeczne, więc to, że jakaś firma ma miano najbardziej pożądanego pracodawcy, na pewno jest bardzo, bardzo znaczące.
Ja też się tak tylko zastanawiam, jeśli mogę tu skomentować to, co powiedziała Martyna, bo jest to ciekawe, jak długo ten żar tej społecznej odpowiedzialności i ten oczekiwań żyje w pracowniku, bo głośno myślę, ale tak się zastanawiam, no bo pracownik przychodzi do pracodawcy, ma pewne oczekiwania i tu właśnie chce, żeby organizacja dbała o to i o tamto, a potem zderza się z tą brutalną rzeczywistością i takim umownym księgowaniem faktur, czy po prostu taką bieżączką codziennego dnia, gdzie te wszystkie rzeczy, to jest otwarte pytanie, czy te rzeczy, z którymi przychodzimy do firmy pół roku później, one nadal żyją w pracowniku, czy po prostu no już potem to jest znowu ta karta multisport, wynagrodzenie, koledzy, atmosfera w firmie, a te wszystkie inne rzeczy to...
Ja myślę, że tutaj dotykamy w ogóle kwestii takiej świadomości pracownika oraz kultury organizacyjnej, prawda? Bo jeżeli ktoś ma jakieś przekonania, mocno w nie wierzy, to raczej nie przypuszczam, żeby szybko się z nich wyprztykał. Czyli to, co mówi na samym początku, trzyma się tego i co jakiś czas robi, sprawdzam, tak? Czyli czy rzeczywiście, jak mi powiedziano, że tu obowiązują konkretne zachowania, procedury, to czy one są rzeczywiście w DNA firmy, ale czasami może tak nie być. Natomiast no, na pewno jest pewna grupa takich i pracodawców, i pracowników, którzy korzystają z różnego typu, nazwijmy to, czynników wizerunkowych tylko po to, żeby błysnąć, a potem one gdzieś tam znikają. Zakładam, że nie jest to w tej grupie najbardziej pożądanych pracodawców, bo tutaj zakładam, że to raczej jest wpisane w DNA poszczególnych firm. Słuchajcie, spójrzmy sobie jeszcze na ten wasz ranking od punktu wejścia do punktu wyjścia. Najpierw ten punkt wejścia. Ile czasu wam zajęło przeprowadzenie badań związanych z tym rankingiem? Czyli w momencie, kiedy usiedliście do stołu i powiedzieliście, robimy 9. edycję, do momentu uzyskania wyniku, jak długi był to czas?
Był to czas 11 miesięcy, bo tak naprawdę musieliśmy stworzyć nową mechanikę i skonsultować ją z wieloma osobami. Też bardzo dużo osób było w to zaangażowanych, zarówno ekspertów HR-owych, opieka merytoryczna pod kątem takim socjologicznym, pod kątem badawczym, opakowanie tego, nowa linia kreatywna, wyjście do firm. Później kolejna fala COVID, więc też daliśmy trochę więcej czasu na wypełnianie tych ankiet. Stały kontakt z firmami, było ich aż 70, więc naprawdę dużo, dużo roboty, dużo zgrania. Jesteśmy tak 2 tygodnie po oficjalnym powiedzeniu, gdzie kto wygrał. Jesteśmy w trakcie promocji. No i co? No i jedziemy dalej, planujemy kolejne działania i mamy chrapkę jeszcze na więcej firm w kolejnych edycjach.
Czyli 11 miesięcy, to praktycznie oznacza, że zamknęliście jedno badanie i wystartowaliście z procesem do kolejnego.
Mamy w głowie ten kolejny, mamy dużo wniosków i myślę, że niedługo będziemy już oficjalnie komunikować o kolejnych krokach, ale teraz skupiamy się na promocji i faktycznie kontakcie z tymi firmami, bo narodziła się tutaj fajna więź, fajne relacje i tutaj wszyscy gramy do jednej bramki.
Iwo?
Warto też dodać, że wynikami badania, ale każdy pracodawca, który brał udział w samym projekcie, dostaje też od nas zbiór wytycznych i wniosków z tego badania, więc to jest też taki element, którego no, pracownicy nie zobaczą, ale wyniki i wnioski z odpowiedzi, których udzielali, też trafiają do pracodawców, No i mają być taką roadmapą czy takim zbiorem wytycznych do tego, żeby być jeszcze lepszym pracodawcą, a poziom zadowolenia pracowników mieć jeszcze na wyższym poziomie.
To, żebym to teraz dobrze zrozumiał, to są wytyczne dla konkretnej firmy, czyli nie ogólnie dla rynku, tylko dla tej firmy, która brała udział w takim rankingu.
To są dwie strony, bo tak jest raport ogólny, czyli co się dzieje na rynku, jakie są trendy, mówimy o trendach, które widzą nasi pracownicy, nasi rekruterzy, ale też wnioski z tego badania, czyli co gdzie jest ważne, na co pracownicy zwracają uwagę, czego oczekują. I to jest raport taki ogólny do pobrania na naszej stronie, ale też firmy, które wzięły udział w badaniu i faktycznie poświęciły czas na weryfikację swoich wskaźników i swoich pracowników, mają okazję pokusić się o taki raport, który jest dedykowany dla nich, czyli co powiedzieli pracownicy, jak ocenili firmę, więc to można dodatkowo sobie zamówić i to spełnia też rolę takich badań satysfakcji i zaangażowania, czyli wiemy, co jest dopasowane do pracowników, co oni w ogóle wiedzą na temat naszej oferty pracowniczej, bo też często się okazuje, że oni nie wiedzą, co jest w tym pakiecie, bo może firma dużo ma do zaoferowania, a pracownik o tym nie wie, bo na przykład komunikacja wewnętrzna kuleje. Więc takie wnioski są, można je nabyć i na nich budować kolejne działania z zakresu HR.
Słuchajcie, dobra, no to zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. To ja mam taką prośbę na koniec, bo każdy z Was pracowało przy tym raporcie, każdy raporcie, rankingu i w analizie tych różnych danych. Mam prośbę, żeby każdy z Was powiedziało w tej chwili o takim jednym, no jeżeli się da to dwóch, najważniejszych wnioskach, które dla siebie wyciągnęliście z tego badania. I tutaj popełnię pewne faux pas, bo pierwszy głos dam Iwo.
Wnioski z badania. Tutaj dla mnie takim najbardziej interesującym wnioskiem czy insightem, który analizując wiele pytań się przebija, to właśnie ten wellness pracowniczy, tak? Czyli ten element, który ma zrekompensować oddalenie od biura, od kolegów i ma się to przekuć na jakby wellness pracowniczy, to jest bardzo szerokie pojęcie, tak? I tutaj zapewne możliwe, że przełożymy to na jakiś przyszły podcast. Jednak na pewno jest to jeden z trendów, który będzie kształtował politykę benefitową i employer brandingową firmy.
Okej, super. Martyna?
Ja się podzielę takim swoim wnioskiem, który też mamy zawarte w badaniu, że co trzeci specjalista odrzuci ofertę pracodawcy, jeżeli jego wizerunek nie będzie dla niego zadowalający. I dlatego przeprowadzamy to badanie, bo wizerunek najbardziej pożądanego pracodawcy, w ogóle uzyskanie takiego tytułu, pozwala nie tylko przyciągnąć do siebie dobre talenty, ale też obniża koszty spowodowane na przykład rotacją pracowników, to, że oni odchodzą, tylko właśnie oni będą przy firmie, będą razem z nią się rozwijać i te koszty również obniża związane z procesem rekrutacji, bo jak mamy pracownika, on jest zadowolony, żyje wartościami firmy, zgadza się z benefitami i z tą kulturą organizacyjną, to on zostanie i on się będzie wraz z firmą rozwijał, więc myślę, że to jest taki najważniejszy, jeden z najważniejszych wniosków.
Ola?
A mój wniosek z badania jest taki, żeby firmy się nie bały, bo to badanie nakręcało mnie pozytywną energią, dlatego że firmy, które może nie mają takiej bardzo mocnej marki pracodawcy jeszcze, bardzo o nią walczą. Jest to nawiązanie do tego, co powiedziała Martyna, że te firmy chcą budować swoją markę pracodawcy, to dopiero wchodzi i takie badania jak ten pokazują, że oni mają chrapkę na więcej i wiedzą, że robią dobre rzeczy i o tych pracowników dbają, więc tutaj apeluję do osób z HR-u, takich firm, które nie, może nie zatrudniają tysięcy osób, ale kilkaset, żeby również brały udział w takich rankingach, bo to się opłaca i zapraszam i oczekuję, że będzie więcej takich firm w kolejnych edycjach, bo fajnie to obserwować.
Słuchajcie, na koniec mam quiz dla Was. Pytania zamknięte. Do wyboru są odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Czy żeby brać udział w tym rankingu, w tym waszym badaniu, to jest to płatne czy bezpłatne?
Bezpłatne.
Dobra, pierwsza odpowiedź. To teraz dwa. Żeby pobrać sobie ten raport, to trzeba za niego zapłacić, czy też jest bezpłatny?
Bezpłatne na stronie www.antal.pl. Wszystko dostępne w języku polskim i angielskim.
No widzisz, a to były moje dwa ostatnie pytania, czyli gdzie można pobrać i w jakich jest językach, więc żeście mnie trochę uprzedzili. Słuchajcie, bardzo pięknie Wam dziękuję za to opowiedzenie o najbardziej pożądanych pracodawcach w Polsce, edycja 9, która ukazała nam się w kwietniu roku 2022. Ja już trzymam kciuki za kolejną edycję i rzeczywiście z tego wszystkiego, co mówicie, to aż żal w tym nie brać udziału, a jeszcze patrząc, kto jest w czołowej liście, która w tym roku została tutaj przez Was przedstawiona, no to rzeczywiście mamy tam i polskie, i międzynarodowe organizacje i to jeszcze rozproszone po całej Polsce. Także widać, że jest to ranking ogólnopolski dotyczący szeregu różnych przedsiębiorstw w naszym kraju. Mam nadzieję, że odpowiedzi na Wasze zapytania, które będziecie kierowali do 10. jubileuszowej edycji tego rankingu, będą jeszcze większe. Coś pominęliśmy w naszej dzisiejszej rozmowie?
Myślę, że wyciągnęliśmy to, co najważniejsze, bo o tym rankingu i o wynikach można mówić jeszcze długo, długo, długo.
To ja pięknie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że firmy, które dostały te wnioski takie indywidualne, to będą się do nich stosować i będziemy mieli no całkiem ciekawe wyniki 10. edycji, ale to już za rok. Bardzo Wam dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję. Miłego dnia.